Małgorzata Czyńska, Kobiety z obrazów, Polki, wydawnictwo Marginesy.
Zawsze bardzo mi zależy na tym, żeby pokazać postaci z różnych obszarów, więc oczywiście sztuka jest tutaj tym kluczem i pretekstem dominującym, ale właśnie w tej części jest chociażby wspomniana Rubinstein, czyli kobieta po prostu z obszaru biznesu, a jednocześnie zakochana w sztuce kolekcjonerka, posiadaczka wielu swoich portretów, które zamawiała u najważniejszych artystów epoki. Helena Modrzejewska, aktorka, a jednocześnie kobieta, która inspirowała wielu artystów. Namalować Helenę Modrzejewską to było wielkie wyzwanie. Ona sama mówiła, że bardzo trudno jest ją namalować, uchwycić ten jej duch, który po prostu jakby spajał się z wielką urodą oczywiście aktorki. Także ona była taka trudna do zadowolenia, jeżeli chodziło o portret, o wizerunek, ale za tym wszystkim właśnie, za tymi obrazami kryją się fascynujące historie, także właśnie mamy tutaj i artystki, i kobiety, które ze sztuką miały bliski kontakt na bardzo, bardzo wielu obszarach.
Uroda to władza. Helena Rubinstein. Własny portret pędzla znanego malarza cieszył Helenę Rubinstein bardziej niż odbicie w lustrze. Na wnikliwe przeglądanie się w lustrze szkoda jej było czasu. Za dużo pracy, zbyt wiele obowiązków. Zawsze żyła w przekonaniu, że doba ma 48 godzin, a nawet i 72. Po jej osiągnięciach można by stwierdzić, że rzeczywiście dla niej tyle miała. Pracowita i skuteczna, taka była ta niewysoka, mierząca 147 cm kobieta. Salwadorowi Dalemu sięgała ledwie do ramienia, i to w butach na wysokich obcasach i w kapeluszu. Ale przecież geniuszu nie mierzy się w centymetrach. Wiecznie w działaniu, ku utrapieniu bliskich i pracowników, bo to przecież nic miłego, gdy standardem jest telefon od szefowej o 6 czy 7 rano, albo kołatanie do drzwi gościnnego pokoju i wyciąganie delikwenta z łóżka w niedzielny poranek, bo Helena nie uznawała wolnych dni. Skoro ona nigdy nie wylegiwała się w pościeli, to jej goście też nie musieli. Tym bardziej, że byli to krewni albo podwładni, a przeważnie podwładni w osobach krewnych. Zatrudniała licznych członków rodziny, sprowadzała z Polski kolejne siostry, ich mężów i dzieci i obsadzała ich w instytutach urody, biurach i fabrykach w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Sydney, Nowej Zelandii. Zatrudniała też swoich dwóch mężów i obu synów. Konkurenci mówili o klanie Rubinsteinów, polska mafia i żydowska mafia. Złośliwe określenie puściła w obieg Elisabeth Arden, rywalka Heleny. Latami toczyły wojnę na kosmetyki i marketing, walczyły o wpływy, podkradały sobie receptury i podkupywały najbliższych współpracowników. Wszystkie chwyty były dozwolone. Na wieść, że Arden, obnosząca się ze swoją snobistyczną miłością do koni, uległa wypadkowi, gdy ulubiona klacz czy ogier odgryzł jej palec, Helena bez mrugnięcia okiem zapytała tylko: jak się czuje koń? Śmiała się zgryźliwie, że kosmetyki konkurentki są może i dobre, ale właśnie dla koni. Choć nawet ona nie mogła zlekceważyć słupków sprzedaży, a krem 8 Hour Elisabeth Arden, którego pierwotna receptura oczywiście została opracowana z myślą o pielęgnacji końskich stawów, stał się niekwestionowanym bestsellerem na rynku. Ale to Helena była pionierką branży kosmetycznej i nie zamierzała utracić pozycji tej pierwszej, najważniejszej i najbogatszej. W Europie wiodła prym, ale w Stanach Zjednoczonych różnie bywało. Nawet nie wymieniała rywalki z nazwiska. Mówiła o niej pogardliwie, ta druga albo tamta. W kosmetycznej dżungli po II wojnie w Stanach Zjednoczonych branżę kosmetyczną nazywano różową dżunglą. Nie było miejsca dla słabych ani leniwych. Różowa, zielona czy czarna dżungla jest dzika i niebezpieczna. A żeby w niej przeżyć, należy wykazać się czujnością, sprytem i bezwzględnością. Chwila wytchnienia czy nieuwagi i pożrą cię ci, którzy tylko czekają, by zająć twoje miejsce. Jestem stworzona do pracy, powtarzała Helena niestrudzenie dziennikarzom. Nawet jej podróże, a można powiedzieć, że poświęciła im połowę życia, bo ciągle przemieszczała się między starym i nowym kontynentem, zawsze były związane z biznesem. Najpierw we Francji i Niemczech podglądała, jak funkcjonują uznane salony kosmetyczne, następnie doszkalała się u doświadczonych lekarzy dermatologów, by potem wdrażać nowinki we własnych instytutach piękności. Zdobywała swoje imperium na solidnej wiedzy medycznej, zatrudniała dyplomowanych specjalistów, jak poznaną w Wiedniu dr Amy Licht, specjalistkę od peelingów i dermabrazji, skutecznych w leczeniu blizn i trądziku, czy francuskiego chemika i biologa Marcelina Bertolotta, który potwierdził jej tezę, że istnieją trzy rodzaje skóry – sucha, tłusta i normalna, więc nie ma jednej pielęgnacji dla wszystkich. Oczywiście musiała zawsze świetnie wyglądać. Była reklamą własnej marki. Nie na darmo poeta Jean Coty ochrzcił ją cesarzową urody. Moja firma to ja, powtarzała. Specjalistka od kobiecego piękna wprawdzie zbudowała swoje imperium na kosmetykach i rytuałach pielęgnacyjnych, ale sama ograniczała swoją pielęgnację do niezbędnego minimum. Poranna kąpiel, odpowiedni krem, wieczorne szczotkowanie włosów, w ciągu dnia spiętych w gładki ciasny kok, z biegiem lat dodała do tego masowanie podbródka. Jeśli, jak głosi przysłowie, ryba psuje się od głowy, to kobieta od podbródka. Ale żeby leżeć we własnych salonach kosmetycznych, to nie. Niech leżą tam kobiety, które jej, Helenie Rubinstein, za to płacą. Małgorzata Czyńska. Kobiety z obrazów. Polki. Wydawnictwo Marginesy. Czyta Justyna Siepietowska.